kontynuować temat, który zacząłem tydzień temu, kiedy mówiłem o wycofanych, a zdobywcach, o niewolnikach, a wojownikach. Dzisiaj chciałbym też jakby pójść krok dalej i powiedzieć o tym, co Biblia mówi, jak stawać się zdobywcą. Jest taki werset w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, 8 werset, który już od wielu lat dziś przykuwa moją uwagę i czytamy w nim tak. Przestrzegajcie więc w całości tego przykazania, które wam dziś podaję, abyście wzmocnili się, poszli i posiedli ziemię, do której po to się właśnie przeprawiacie. I ten werset mówi o tym, że Bóg wzywa swój lud do tego, żeby przestrzegał przykazania. Za chwilę powiem, o jakie tu przykazanie chodzi. Ale jaki jest cel tego? Jaki jest cel przestrzegania przykazań? Abyście się wzmocnili. Abyście stali się dość silni, żeby pójść i zdobyć tą ziemię obiecaną. Oni, to pierwsze pokolenie, nie weszło do ziemi obiecanej, dlatego że nie przestrzegali przykazań i dlatego ich duch nie nabrał na tyle siły, żeby podjąć się tego wyzwania. Oni po prostu stchórzyli przed tym wyzwaniem. I tu jest pewna lekcja, która też płynie dla nas. Przestrzegajcie więc w całości tego przykazania. Ten 11 rozdział zaczyna się od słów: będziesz więc kochał Pana twojego Boga i po wszystkie dni przestrzegał nałożonych przez Niego zobowiązań, Jego ustaw, Jego praw i przykazań. Więc kiedy jest tu powiedziane o jednym przykazaniu, to tak naprawdę chodzi o przykazanie miłości względem Boga. To jest początek wszystkiego. Jeśli nie kochamy Pana, to tak naprawdę nigdy nie pójdziemy, żeby zdobyć to, co On dla nas przeznaczył. Miłość jest punktem wyjścia do tego, żeby być posłusznym Jemu. Przez to przestrzeganie przykazań to jest jak dyscyplina naszego życia, w której wzmacniamy się, aby stać się zdolnymi, na tyle silnymi, żeby pójść i zdobyć tą ziemię. Dalej czytamy, przestrzegajcie Go też, abyście przedłużyli swoje życie w tej ziemi. Czyli tak naprawdę wszystkie Boże przykazania są życiodajne, a nie ograniczające. Tak, czasami ludzie mówią, że przez przestrzeganie przykazań to życie zostaje pozbawione jakichś smaczków, jakichś kolorów, bo tylko tego nie wolno, tego nie wolno. To jest totalne niezrozumienie, że Boże przykazania zawsze wytyczają drogę życia i są życiodajne, a nie ograniczające. Słowo Boże mówi, ziemia bowiem, którą idziecie posiąść, nie jest taka jak ziemia egipska, z której wyszliście. Tam po zasianiu ziarna musieliście wszystko ciężką pracą nawodnić. Tamta ziemia była jak ogród warzywny. Tymczasem ziemia, do której się przeprawiacie i którą macie posiąść, jest ziemią gór i dolin. Nawadniają ją deszcze spadające z nieba. Jest to ziemia, o którą troszczy się Pan, Twój Bóg. Spoczywają na niej oczy Pana, Twojego Boga, od początku roku aż do końca. To jest też pewien obraz, który mówi o tym, że Egipt jest jako obraz tego świata, czy działania człowieka na własną rękę. W ramach tylko swoich zasobów, swoich sił. I wtedy ta praca jest jak wydobywanie pokarmu z pustyni. Natomiast Bóg mówi, Jego ziemia obiecana w tym obrazie charakteryzuje się tym, że nasz trud jest błogosławiony przez Pana. Jest pomnażany przez Pana, On spuszcza deszcz na tą ziemię, On ją nawadnia, żeby ona rodziła nam obfite owoce naszego życia. A zatem, jeśli będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które ja wam dziś nadaję, powodowani miłością do Pana waszego Boga oraz pragnieniem, by Mu służyć całym sercem i całą duszą, to spuszczę na waszą ziemię deszcz o właściwej porze, jesienny i wiosenny, tak, że będziecie zbierać swoje zboże, moszcz i oliwę. Słuchajcie, to też jest obraz, tak pokrótce tylko parę wersetów przytoczę, bo chcę pójść dalej. Ten obraz deszczu późnego i wczesnego w Biblii jest obrazem wylania Ducha Świętego. Więc ten obraz ziemi obiecanej, na którą zostaje wylewany Duch Święty, oznacza, że będziemy zbierać ze swojego życia zboże, czyli chleb, tak, duchowy chleb, moszcz, czyli wino, czyli tą krew Jezusa, która przynosi życie, i oliwę, czyli Ducha Świętego. Tak? Pola zazielenią się trawą dla twojego bydła, tak, że będziecie jedli i nasycicie się, że nasze życie będzie nasycone. To tak jak Psalm 127 mówi, że daremnie wstajecie przed świtem i harujecie ciężko cały dzień, jedząc chleb w troskach. W rozkaz. Tyle Bóg daje tym, którzy go miłują we śnie. To jest różnica, ta dysproporcja, jaka jest pomiędzy człowiekiem, który żyje na własną rękę, a tym, który żyje z Bogiem, tak? Tutaj jest troski, charuwa, najesz się, ale się też nacharujesz. A Bóg daje tym, którzy go miłują, swoim umiłowanym, we śnie więcej. Kiedy ty ani palcem, no może palcem ruszysz, jak się przewrócisz na drugi bok. To jest cały twój wysiłek. Natomiast Bóg daje we śnie, tak? Więcej. To jest obraz tego życia, do którego Bóg przeznacza swój lud. Weźcie więc sobie te słowa do serca, miejcie je wciąż na uwadze. Przywiążcie je sobie jako znak do ręki, niech wam będą przepaską na czole. Uczcie ich też swoje dzieci. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz drogę przed snem i kiedy wstajesz. Wypisz je też na oddrzwiach swego domu i na swoich bramach. Tak? Czyli to słowo niech jest wszędzie obecne. Niech dzięki temu pomnożą się wasze lata i lata waszych dzieci w tej ziemi, którą Pan przysiągł waszym ojcom, że im ją da na tak długo, jak trwają lata niebios nad ziemią. Jeśli będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które podaję wam do spełniania, powodowani miłością do Pana, waszego Boga, chęcią kroczenia wszystkimi Jego drogami oraz pragnieniem, aby lgnąć do Niego, to Pan wydziedziczy przed wami wszystkie te narody, pokonacie je, choć są większe i silniejsze niż wy. Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze. Od pustyni po Liban. Wasza granica rozciągać się będzie od rzeki. Rzeki Eufrat po morze zachodnie. Nikt się przed wami nie ostoi. Pan wasz Bóg, tak jak wam zapowiedział, rzuci lęk przed wami na mieszkańców całej tej ziemi, po której będziecie stąpać. Czyli Bóg zapowiada zdobywcom, tym, którzy będą pod tym warunkiem, że będą posłuszni Panu, powodowani miłością do Niego, że przed nimi się nic nie stoi. Tak? Że Bóg, to jest kolejny obraz, który mówi o tym, że Bóg przeznacza w naszym życiu potencjał. Ten obraz ziemi obiecanej z potencjałem, który Bóg nam daje, tą owocnością, którą Bóg chce widzieć w naszym życiu, którą chce nam dać, pod warunkiem, że pójdziemy. I tak jak tutaj jest kolejny fragment, który mówi o tym, że wasze granice rozciągać się będzie od Eufratu aż do Morza Śródziemnego. Jak wiemy, Izrael nigdy nie miał tych granic. Nigdy nie osiągnął tych granic. Czyli to jest też pewien obraz tego, że chociaż Boże powołanie jest tak niesamowite, to można nie wejść i nie spełnić swojego powołania. Czyli też nie ten cały potencjał, który mamy, może być zrealizowany tylko częściowo. W naszym życiu wielu ludzi może tak zrobić. Izrael tego nie zrobił, że chociaż to drugie pokolenie po tym pokoleniu, które zginęło na pustyni, nauczyło się walczyć i weszło z impetem w ziemię obiecaną, przez pierwsze kilkanaście lat posuwali się do przodu. Kilkanaście lat. Wiecie, jak duży jest Izrael? Wielkości województwa pomorskiego. Więc nieduży to jest kawałek ziemi. Tak naprawdę. Kilkanaście lat go zdobywali, a potem nie mogli go zdobyć w całości. Nawet tego kawałka ziemi Izraela, które później Izrael miał. Bo tam były ludy takie, tam były takie. Wiecie, historia, jak to się mówi, historia lubi się powtarzać, tak? Czy historia Kościoła nie przypomina historii Izraela? Kiedy narodził się Kościół, z impetem się rozwijał, zdobywał nowe obszary, a potem, podobnie jak w przypadku Izraela, przyszedł upadek do Kościoła, bałwochwalstwo, odejście od przestrzegania przykazania Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I jak w historii Izraela była zawsze taka święta reszta, która była wierna Bogu, podobnie możemy powiedzieć, że w Kościele. Chociaż większość Kościoła, w historii Kościoła całego na świecie, w pewnym momencie była w odstępstwie, zawsze była jakaś święta reszta, która trwała wiernie przy Bogu. Ale podobnie Kościół nie osiągnął tej pełni, którą Bóg przewidział. W historii Kościoła mamy przykłady tego, że ludzie w historii Kościoła, jak Luter, później anabaptyści, dokopywali się do prawd, które były obecne w pierwszym Kościele, a które później zostały zatracone, zagubione. Więc jak i w historii Kościoła, tak i w historii naszego życia może być tak, że chociaż Bóg rysuje przed nami wspaniałą przyszłość, możemy po nią nie sięgnąć. Izraelici więcej śnili o ogórkach w Egipcie niż o wielkich kiszczach winogron i fig z ziemi obiecanej. To o nich ciągle mówili, o tych ogórkach, o tym czosnku, o tej cebuli, którą jedli w Egipcie. I to jest też taka prawda, która tyczy się naszego życia, że jest taka silna tendencja w człowieku, żeby wracać do tego, co znane. Dlatego, że to, co jest nieznane, zawsze budzi jakiś niepokój, jakiś lęk i stanowi wyzwanie. Dlatego oni wciąż mieli z tyłu głowy tę myśl powrotu do Egiptu. Bo może tam dobrze nie było, może tam narzekali, ale znowu też nie było aż tam tak źle. Tam tak źle też nie było. Wiecie, jest takie powiedzenie, które mówi, że dobre jest wrogiem lepszego. Dobre potrafi być największym wrogiem tego, co jest lepsze. Bo jak jest dobrze, to po co coś zmieniać? Po co się rozwijać? Po co chcieć coś więcej? Jest dobrze. Dopiero jak jest źle, dopiero wtedy człowieka to potrafi ruszyć, żeby człowiek ruszył tyłek i coś zmienił. Bo jak ci już coś boli, no to wtedy już trzeba się ruszyć, żeby coś z tym zrobić. Są błogosławieństwa. Są takie Boże błogosławieństwa, co do których trzeba dojrzeć, żeby je docenić. Żeby w ogóle dostrzec, że jest dobro, trzeba dojrzeć i docenić wartość pewnych rzeczy, które dopóki nie dojrzejemy i nie otworzą się nasze oczy na tą wartość, to będą dla nas niczym. To do tego się po części odnosi to przysłowie przytoczone przez Jezusa, żeby nie rzucać pereł przed świnie, tak? Bo człowiek zna wartość pereł. Ten, który się zna na perłach, tak? Bo my, gdyby ktoś nam tutaj przyniósł jakieś perły, to byśmy nie mieli pojęcia, czy to jest prawdziwa perła, czy to jest jakaś sztuczna, perłopodobna produkcja, tak? To musiał być jakiś fachowiec, który by nam ocenił prawdziwą wartość rzeczy. To jest tylko jakieś zwykłe, plastikowe coś, czy coś, co przedstawia ogromną wartość. Ale świnia? Świnia podepcze perły. No bo co to dla niej perła, tak? Zjeść tego nie idzie, nie? Więc jeśli życie człowieka jest skupione, tak jak ich było, tylko ciągle skupione, że tak powiem, na jedzeniu, na konsumpcjonizmie, nie byli w stanie docenić tego, co Bóg przed nimi malował. Pokazywał im tą wspaniałą ziemię obiecaną, ale cóż, i oni nie chcieli tego. Za duże ryzyko, za duże wyzwania. Więc Bóg tak naprawdę, żeby nas wprowadzić w te wszystkie rzeczy, które On chce nam dać, błogosławieństwa niewysłowione, to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nawet nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Bóg musi nas przeprowadzić przez drogę, żebyśmy potrafili też docenić to, co On nam daje, zamiast to zlekceważyć. I żebyśmy też dojrzeli do odpowiedzialności wzięcia tego dobra. Dojrzeli, żeby nas pewne błogosławieństwa nie zmiażdżyły nawet, tak? Bo wiążą się z odpowiedzialnością za powierzone dobro. Dlatego Bóg chce prowadzić nas do tego, żebyśmy wzrośli, żebyśmy wzmocnili się, abyśmy mogli pójść i zdobyć to, co Bóg nam obiecał. Że Bóg nas wprowadza w ten proces, abyśmy stali się takimi ludźmi pod warunkiem, i o to tutaj chodzi, byśmy byli poddani Jemu, gotowi być posłuszni Mu całkowicie, aby pójść za Nim, czyli Go kochać. No tylko wtedy będziemy gotowi pójść tam, gdzie On chce nas posłać. Tylko wtedy, kiedy będziemy gotowi tam pójść. I taka historia i Izraela, i Kościoła pokazuje, że Pan Bóg, oj, naprawdę ma z ludźmi problem, tak? W tym sensie, że większość historii Izraela, większość czasów historii Izraela to był czas upadku i odstępstw od Boga. I można powiedzieć, że równie wygląda to podobnie z Kościołem. A jednak on nigdy się nie poddał, nigdy nie zrezygnował, żeby zrealizować z ludźmi, z człowiekiem to, co zamierzył dla człowieka. Choć pewnie nie jeden z nas by sobie dawno odpuścił, bo po co? A jednak to znaczy się, że on sam jest duchem, mężnym, który nigdy się nie poddaje. Tak? I Słowo Boże mówi o Jezusie, że Bóg ustanowił go, aby on w sposób niezachwiany i nieustępliwy nie ustał, dopóki nie ustanowi prawa na ziemi. Czyli nigdy się nie poddał w realizacji swojego celu. I tak jak Bóg powiedział do Jozuego trzykrotnie: bądź mężny i bardzo mocny, aby ściśle spełniać wszystko, co ci przykazałem, tak? Co zapisane zostało w prawie. To jest wezwanie skierowane do człowieka, czyli też do nas, tak? To ty masz być mocny i mężny. A jeśli będziesz ściśle spełniać tego wszystkiego, co ci przykazałem, staniesz się dość mocny, żeby nie bać się pójść i zdobyć to, co jest twoje, co jest nam pisane. I problem polegał na tym, że z tego pierwszego pokolenia tylko dwóch ludzi było innego ducha. Tak mówi Słowo Boże. Oni byli innego ducha. Całkowicie przylgnęli do Pana. Kaleb i Jozue. I Słowo Boże w Nowym Testamencie mówi o tym, że Bóg nie dał nam jakiego ducha? Bojaźni. A jakiego dał? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie ducha bojaźni, tak? Nie ducha bojaźni. Duch Boży, ten duch, który był w Chrystusie, nieustępliwy, który się nigdy nie poddaje, dopóki nie zwycięży, bo on jest walecznym wojownikiem, jego serce jest waleczne i on jest zwycięzcą. I w tej batalii o człowieka to on wygra, tak? Diabeł się okaże przegranym. Bo więcej będzie zbawionych niż potępionych. Ostatecznie. Ale ten duch, który jest w nim, którego on nam daje, jest po to, żeby nas przenikać i sprawić, że my też będziemy innego ducha, tak? Innego ducha. Tego, który jest waleczny. I na przykład patrząc na taką postać Gedeona, którą mamy w Starym Testamencie, pewnego dnia przychodzi do Gedeona, który w ukryciu młócił zboże, anioł Pana, i mówi do niego: witaj, Gedeonie, mężu waleczny. On się ogląda za siebie. Do kogo ta gadka? Bo na pewno nie do niego. Bo on wiedział, kim był, że on jest tchórzem, że on się bał. Bo to były czasy w Izraelu, kiedy Midianici, czyli sąsiedni naród, ich często napadał, rabował im, zabierał im ich plony i tak dalej. On musiał w ukryciu młócić. Bał się. I mówi: Panie, do kogo ty tu mówisz? Na pewno nie do mnie. Ale Bóg przychodzi, Bóg widzi inaczej Gedeona, niż on sam siebie postrzegał. Witaj, mężu waleczny. To jest to, w jaki sposób Bóg na nas patrzy. Bóg, ten, który ma rację, tak? Ten, który mówi prawdę. Gedeon był człowiekiem bojaźliwym, niepewnym i zakompleksionym. Kiedy był bojaźliwym, bo kiedy poszedł nawet, tak jak Bóg mu kazał, pewnego bożka w swoim mieście rozwalić, to bał się. Czytamy o tym, Pismo nam o tym mówi. 6 rozdział Księgi Sędziów. Nie będę tego czytać. Ale możecie wy to, gdybyście byli szczegółów bardziej ciekawi. Bał się rodziny swojego ojca i bał się swoich sąsiadów. Dlatego poszedł obalić ten posąg w nocy, kiedy nikt go nie zobaczy. Żeby nikt przypadkiem jego nie podejrzał i jego później nie podejrzewał. Bał się. Poszedł to zrobić, ale się bał. Był człowiekiem niepewnym, bo to z nim jest związana ta historia wykładania runa. On trzykrotnie chciał mieć pewność, czy to na pewno ty, Panie? Bóg mu raz potwierdził, ale no, jeszcze nie jestem pewny, a jeszcze raz, tak? Był człowiekiem zakompleksionym, miał kompleksy niższości, bo mówił tak: ja jestem z najmniejszego rodu w moim plemieniu. W dodatku jestem najmłodszy. Najmłodszy. Przede mną są wszyscy inni. Ja jestem na szarym końcu. Na samym końcu. Takie mniemanie miał o sobie Gedeon. Ale co zrobił Gedeon? Pomimo wszystko, wszystkich swoich lęków, swoich obaw, swojej niepewności i swoich kompleksów, poszedł i zrobił to, co chciał Bóg. Zrobił to pod ukryciem nocy, ale zrobił. I to jest też cudowny obraz dla nas, bo my jesteśmy bardzo podobni do Gedeona. Pośród nas raczej nie ma takich nie wiadomo jakich gierojów. Wszyscy jesteśmy bardziej podobni, myślę, do Gedeona. Jest w nas wiele obaw. Myślimy o sobie, no nie, no gdzie ja mąż waleczny? Ja to jestem słaby, ja się nie nadaję, ja coś tam, ja się boję, boję się tego i tamtego. Ale Bóg mówi przez te słowa do Gedeona, tak naprawdę mówi do wszystkich nas, że ty jesteś mężem waleczny, ty siostro też. I ty też, i ty też, siostro. Bo w Chrystusie już nie ma kobiety i mężczyzny, tak? Będąc w Chrystusie, więc wszyscy jesteśmy mężami walecznymi. Jesteśmy mężami walecznymi. Możemy się bać, możemy mieć różnego rodzaju kompleksy, obawy, lęki i niepewności, ale kiedy idziemy, pomimo tego wszystkiego, idziemy za Bogiem, jesteśmy posłuszni, On nas wzmacnia. Niedługo potem Gedeon z armią 300 wojowników rzucił się na armię Midianitów, o której nikt nie był w stanie policzyć, ile ich było. Takich było wielu. 300. Było ich 32 tysiące, ale Bóg ich umniejszył do 300, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to Bóg pokonał tych Midianitów, a nie oni. Ale poszedł. Poszedł. I często jest to taki proces, że małymi krokami Bóg nas wprowadza, pokazuje nam waleczność pewną, której możemy się podjąć. Tak? Że to jest kwestia innego ducha. Kiedy Piotr... Co to nie... Piotr, tak? Panie, za Tobą ogień. Wszyscy inni mogą Cię opuścić, nie ja. Ten znowu miał za wysokie mniemanie o sobie, tak? Nie znał siebie tak naprawdę. Zdradził oczywiście Jezusa tej samej nocy, nie trzeba było długo czekać, ale w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, widzimy Piotra, który w Dzień Zielonych Świąt odważnie występuje wobec ludzi. Odważnie występuje. Co się stało w międzyczasie? Spotkał się z Jezusem, a Bóg go napełni swoim duchem, tak? Ducha męstwa dostał. Ducha męstwa. I to samo Bóg czyni z nami. Ale najbardziej takim przykładem, do którego dzisiaj chcę się odnieść, jest przykład Dawida. Człowieka według Bożego serca. A ten człowiek według Bożego serca był też wielkim wojownikiem. Bo Pan jest wielkim wojownikiem. Kiedy Dawid, albo jeszcze powiem tak, wcześniej. Zanim Dawid pojawił się na polu bitwy, gdzie Goliat wygrażał się Izraelitom, to tam stał też Saul. Saul, który się bał. Saul, który bał się ludzi. Dlatego był nieposłuszny Bogu. Bardziej bał się ludzi niż Boga, tak? I Saul jest przykładem, dlaczego Bóg mówi do Jozuego: bądź mężny i bardzo mocny, aby ściśle wypełniał wszystkiego, co Cię przykazałem. Dlatego, że Boże przykazania rzucają takie wyzwanie, że trzeba być bardzo odważnym człowiekiem, żeby je wypełnić. I Saul jest przykładem na to, że mu tej odwagi zabrakło. Ale kiedy przyszedł Dawid na to pole walki, zobaczył tego Goliata i zobaczył całą armię Izraela, o której czytamy, że była bardzo przerażona, tego olbrzyma. Bardzo przerażona. I to mało co wszyscy na zawał nie zeszli. Tak się bali tego olbrzyma. A Dawid przyszedł i to, co jest istotne, myślę, w historii z Goliatem, kiedy Dawid przyszedł do Saula i powiedział, że będzie walczyć z Goliatem, a Saul mówi, no ale przecież ty jeszcze chłopcem jesteś, ty nawet nie jesteś dorosłym facetem, ty jeszcze się nie nadajesz w ogóle na wojownika, żeby się zaciągnąć do wojska, a co dopiero, żeby czas jeszcze cię wyszkolić i tak dalej, żeby stał się wojownikiem. Ale Dawid wtedy powiedział tak: ja tylko pastuszkiem jestem, ale jak niedźwiedź lub lew napadały stado i porywały owce, to goniłem tego niedźwiedzia, goniłem tego lwa, chwytałem go za grzywę, biłem go i wyrywałem mu tą owcę. I skoro poradziłem sobie z lwem i niedźwiedziem, to i z tym barbarzyńcą sobie poradzę. Więc do czego odnosi się Dawid? Dawid odnosi się do swojego doświadczenia. To nie jest tak, że on przyszedł sobie nie wiadomo skąd, znikąd i nagle stał się odważny. Bóg wcześniej go przygotował do tego spotkania z Goliatem. I Dawid powiedział jeszcze jedną rzecz. Dawid nie mówił, że to ja jestem taki mocny. Dawid mówi tak. Skoro Pan mnie wyrwał z rąk niedźwiedzia i lwa, to o ileż bardziej z rąk tego człowieka, który szydzi Panu Bogu i całej armii Izraela. On wiedział, że to nie jego siła sprawiała, że był w ogóle w stanie dogonić lwa albo niedźwiedzia. Tak? Niedźwiedź 60 km na godzinę zasuwa. Najszybszy dzisiaj biegacz świata do 50 nie dociągnie. Tak? No może powiedzmy, może miał owce, to tak szybko nie biegł. Ale pomyślmy sobie, rusz kto z was, ja nie, ruszyłby dzisiaj w pogoń za lwem albo niedźwiedziem. Bez pistoletu albo karabinu oczywiście. W drugą stronę, tak. W drugą stronę. Zamiast za nim. Ale ten być może 15-16-letni chłopiec, kiedy się mierzył z niedźwiedziami i lwami, nie bał się. Dlaczego? Bo znał Boga. Dlatego mógł wyjść w imieniu Pana zastępów z kamykiem. Nawet miecz był za duży do jego ręki. Kamykiem rozwalił Goliata. Kamykiem go załatwił, bo Pan Bóg kulę nosi, tak? W tym wypadku kamyka poniósł i odpowiednio trafił. Ale Dawid, który okazał się walecznym człowiekiem i przyniósł wielkie zwycięstwo wtedy Izraelowi, bo nie bał się tego Goliata, nie bał się tego wyzwania. Izraelici bali się na samą myśl o tym, jak mieli wejść do ziemi obiecanej, że w niej są olbrzymy. A teraz widzimy chłopca, który nie bał się i który pokonał bez miecza. Takiego olbrzyma, prawie 3-metrowego. Ale ten Dawid, kiedy później musiał uciekać przed Saulem, czytamy o tym, że wokół niego zgromadziło się 400 ludzi rozgoryczonego serca, dłużników i nicponiów. Takie towarzystwo się przy nim zebrało. Ale kiedy by prześledzić historię Dawida, to pod koniec życia Dawida czytamy o 30 niezwykle odważnych rycerzach, bohaterach, którzy wyrośli przy boku Dawida. Skąd się wzięli? Z tych nicponiów. Z tych rozgoryczonych ludzi. Przykład Dawida tak na nich wpłynął. Tak? I kiedy czytamy historię tych 30 walecznych rycerzy, czytamy tam, kiedy byś czytając te opisy, że oni wykazywali się niezwykłym męstwem i w odpowiedzi na to Bóg dawał im wielkie zwycięstwo. Ale najpierw było ich męstwo. Potem wielkie zwycięstwo, które Pan sprawiał, widząc ich męstwo. I chciałbym, żebyśmy wejrzeli do psalmu 18 i przeczytali ten psalm, czy też 22 rozdział drugiej księgi Samuelowej, gdzie jest ten psalm 18 powtórzony, którego Dawid napisał, kiedy pokonał wszystkich swoich wrogów. I chcę, żebyśmy prześledzili ten psalm, dlatego że on zawiera wiele odpowiedzi na temat tego, co Bóg robi z nami, żeby nas doprowadzić do takiego miejsca. Czytamy w psalmie 18. Psalm Dawida, sługi Pana. Skierował on do Pana słowa tej pieśni w dniu, gdy go Pan wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym nawet z ręki Saula. Powiedział wtedy, kocham Cię, Panie, Ty jesteś mą mocą. Czyli znowu tu mamy ten początek, ten fundament. Wszystko zaczęło się od tego, że Dawid pokochał Pana. Kocham Cię, Panie, Ty jesteś moją mocą. Nie ja jestem gierą i nie ja jestem taki mocarz, to Ty jesteś mocny. Pan, i zobaczcie, jakie on mówi rzeczy o Panu. Pan moją skałą, na której mogę twardo stanąć, tak? Pan moją twierdzą. W Nim jestem nie do ruszenia, jestem bezpieczny. Pan moim ratunkiem. On zawsze mnie wyratuje, tak? On jest moim Bogiem, opoką i ucieczką. Nie ostatnią, ale pierwszą deską ratunku. On moją tarczą, tak? Za Nim się chowam. Jest gwarantem wybawienia i mowarowną wieżą. Te wszystkie opisy mniej lub bardziej odnoszą się właśnie do tego, że Bóg jest moim schronieniem, Bóg jest moją twierdzą. Kto mnie ruszy? Jestem nie do ruszenia w Nim, tak? Wołam do Pana, On jest godzien chwały i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Wołam do Boga. Ja wołam do Boga. To był jego odruch, jego naturalna reakcja. On wołał do Pana. I czytamy dalej. Już oplatały mnie powrozy śmierci. Rzeki bezprawia zmagały mój lęk. Już zaciskała się pętla świata zmarłych. Wpadłem w śmiertelną sieć. Lecz w tej niedoli zawezwałem Pana, zacząłem wołać do mojego Boga, a On usłyszał ze swego przybytku, dotarł do Niego mój krzyk. Więc Dawid opisuje swoje życie, czy miejsce, w którym się znalazł w swoim życiu, do tego, że już było prawie po nim. Już się pętla zaciskała. Zaraz będzie koniec. A jednak, kiedy zawołał do Pana, spotykamy ten niezwykły opis reakcji Pana. Wtedy zadrżała, zatrzęsła się ziemia. Góry ruszyły się w swoich posadach. Przeszedł je dreszcz, bo zapłonął gniewem. Uderzył w dym niczym z jego nozdrzy. Trawiący ogień buchnął jakby z ust. Strzeliły iskry z rzeżonych węgli, a on nachylił niebo i stąpił. Gęstość ciemność miał pod stopami. Dosiadł cheruba, wzbił się wysoko i pognął na skrzydłach wiatru. Ciemność mu była zasłoną. Okryciem płaszcz burzowych wód i gęstych chmur. Blask jaśniał przed nim, kłębiły się obłoki, uderzył grat, lunął ognisty deszcz. A potem Pan zagrzmiał na niebiosach, Najwyższy wydał swój głos. Znów runął grat, znów spadł ognisty deszcz. On zaś wypuścił strzały, rozproszył ich, swymi błyskawicami wywołał zamęt. Panie, morze okazało swe dno, ziemia odsłoniła posady, sprawił to Twój wojenny zew, jakby podmuch tchnienia Twoich nozdrzy. Potężny opis Pana, który zstępuje z nieba w potężnych zjawiskach. Tak potężnym wspomożycielem jest Pan. Nic takiego nie miało fizycznie miejsca w przypadku życia Dawida, ale w duchu on to tak zobaczył. Pan, jako potężny wspomożyciel, któremu nikt się nie równa, przychodzi mu na pomoc z nieba wobec jego wszystkich przeciwników, wrogów i przeciwności. Co ciekawe, to jest opis, który zarazem też mówi o tym, co się dopiero wydarzy. Bo kiedy Jezus przyjdzie, to właśnie w taki sposób. Kiedy Jezus powróci na ziemię, to właśnie w taki sposób. Bardzo spektakularny i mocny. Czytamy dalej. A on sięgnął po mnie z wysoka, chwycił i wyciągnął z najgroźniejszej toni. Uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdy już mnie dopadali. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. Tak więc Bóg wstępuje z nieba i wyciąga swoją rękę, żeby wyciągnąć wszystkich kłopotów Dawida. Chociaż wrogowie byli mocniejsi, wróg był potężniejszy, ale Pan jest jeszcze potężniejszy. Dalej czytamy, Pan wziął pod uwagę moją sprawiedliwość, postąpił stosownie do czystości mych czynów. Trzymałem się bowiem dróg Pana, nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu. Wciąż mam przed oczami wszystkie Jego prawa, szanuję każde z Jego przykazań. Byłem wobec Niego nienaganny, dbałem, by nie popełnić przewinienia. I Pan wynagrodził mi moją sprawiedliwość i zwrócił uwagę na czystość moich czynów. To jest odniesienie właśnie do tego, o czym czytaliśmy w piątej Księdze Mojżeszowej. Jak będziesz przestrzegać całego przykazania, będziesz dość mocny, aby wejść, pójść i zdobyć ziemię obiecaną. Kiedy będziesz mocny i mężny, aby ściśle czynić wszystko to, co zawarłem w księdze tego prawa, jak Bóg powiedział do Jozuego. Tak postąpił Dawid. Dlatego też dalej czytamy, Ty oddanemu Tobie okazujesz wierność, z nienagannym postępujesz nienagannie. Czysty może liczyć na Twą czystość, przewrotnego czeka zaskoczenie. Gdyż Ty wybawiasz lud ubogi, wyniosły wzrok zrozumiałych poniżasz. Ty zapalasz moją pochodnię, Pan mój Bóg mrok wokół mnie rozprasza. Tak? Bóg daje światło. Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę, z moim Bogiem pokonam każdy mur. Każdy mur. Z moim Bogiem. Dzięki Tobie mogę rozbić całą drużynę. Może być ich więcej, tak? Bóg obiecał Izraelowi, że jeden pogoni 1000, a dwóch pogoni 10 000. On mówi, mogę rozbić wrogą drużynę, chociażby otoczyli mnie, tak? W innych psalmach Dawid mówi, nie boję się, chociażby wokół mnie obóz warowny rozbili. Nie boję się, bo Pan mój jest ze mną, tak? Nie boję się. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Dlatego później Jezus powiedział, że bramy piekła nie przemogą Kościoła. To znaczy, ja przez wiele lat źle rozumiałem ten werset, dzisiaj go rozumiem tak. Bramy piekieł nie atakują Kościoła. Ktoś was widział, żeby zamek atakował jakieś wojsko? To wojsko atakuje zamki, twierdzę, tak? Więc kiedy Kościół będzie atakować bramy piekła, to nie rozbije się na tych bramach. Ale pokona. Przeskoczę z Bogiem, pokonam każdy mur. Później apostoł Paweł mógł mówić, że w Słowie Bożym jest moc do pokonania każdej warowni. Każdej warowni. Oto Bóg, Jego droga jest doskonała. Słowa Pana godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w Nim chronią. Bo kto jest Bogiem, jeżeli nie nasz Pan? Kto jest opoką, jeśli nie nasz Bóg? Tak, więc on zdaje sobie sprawę, że Słowo Pana jest godne zaufania. To jest jego oparcie. Dlatego on jest tarczą dla wszystkich, którzy się w nim chronią. Słowo Boże. To Bóg opasuje mnie mocą. On nauczył mnie żyć nienagannie. Moc nie jest ze mnie, tak? Moc pochodzi od Boga. On nauczył mnie żyć nienagannie. On nauczył mnie żyć nienagannie. Tak jak wcześniej Dawid mówił, że postępował nienagannie, ale nie przyszło to, tak? Znamy psalm 51, gdzie Dawid wołał, stwórz we mnie o serce czyste Boże, tak? Bo wcale nie był człowiekiem nienagannym, ale takim się stał. Bóg go nauczył, a on dał się nauczyć. Sprawia, że mam nogi zwinne jak łani i dzięki niemu staję na wyżynach. Żeby zrozumieć ten obraz w kontekście pisma, warto zerknąć do Pieśni nad Pieśniami. Pieśni nad Pieśniami mamy obraz oblubienicy i oblubieńca, który przypomina jelenia, który skacze po górach i wyżynach. I kiedy oblubieniec wzywa swoją oblubienicę, żeby poszła z nim na te wyżyny, na te góry, ona pozostaje w swoim domu, chowa się w szczelinach swojego domu i nie idzie za nim. I to jest pewien obraz. Domostwo jest obrazem sfery komfortu. Sfery, w której czujesz się bezpiecznie i w której ci dobrze. Natomiast z góry zawsze wiążą się z jakimś niebezpieczeństwem. Z góry zawsze stanowią wyzwanie. I oblubienica kocha swojego oblubieńca, ale nie jest gotowa. Są w niej obawy i jest lęk, że nie idzie za swoim oblubieńcem. I gdyby prześledzić Pieśni nad Pieśniami, to tam jest co rusz powtórka tej historii. W Pieśni nad Pieśniami oblubienica musi dojrzeć swojej miłości do całkowitego oddania się Bogu, żeby pójść za Nim. I ostatnie słowa Pieśni nad Pieśniami są wezwaniem oblubienicy, żeby przyszedł jej oblubieniec znowu jak rączy jeleń na górach. Czyli Pieśń nad Pieśniami ukazuje nam drogę rozwoju, ścieżkę rozwoju i dojrzewania oblubienicy w jej posłuszeństwie swojemu oblubieńcowi. Wcześniej ona nie jest gotowa, by całkowicie za nim podążyć, tam gdzie on ją wzywa. Ale staje się gotowa, dlatego że go kocha. I oblubieniec Pieśni nad Pieśniami niczym refren mówi słowa: nie budźcie miłości, dopóki nie zechce sama. I co ciekawe, zaklinam was na gazele i łanie polne. Znowu jest odniesienie do tego obrazu. I kiedy teraz tutaj Dawid mówi, że to Bóg sprawia, że mam nogi zwinne jak u łani, to w kontekście pisma Dawid mówi o czymś, że Bóg go przygotował, uzdolnił, żeby mógł stać się człowiekiem, który podąża za swoim oblubieńcem. Dzięki niemu staje na wyżynach. Bez Boga nie staniesz na wyżynach życia, które Bóg przygotował dla nas. Bez Boga nie staniemy. Bóg daje nam wyżyny życia w Chrystusie, które bez Jego wsparcia, bez Jego uzdolnienia nas i przygotowania nas nie będziemy w stanie na nie się dostać. Powstrzyma nas strach. Obawa. Jakże często jest właśnie taki proces w naszym życiu, że chociaż kochamy Pana, to różne nasze obawy powstrzymują nas przed opuszczeniem naszej strefy komfortu. Z tego naszego domostwa, tego miejsca, gdzie się czujemy dobrze i bezpiecznie, a na górach jest niebezpiecznie. I Bóg czasami odpuszcza, widzi, że nie jesteśmy gotowi i daje nam czas, żebyśmy mogli dojrzeć. Żebyśmy mogli przez brak jakby Jego bliskości, szukając Go, przechodzić proces przemiany, w której staniemy się gotowi, pójść za Nim dokądkolwiek On zechce. Dokądkolwiek. Sprawia, to On sprawia, że mam nogi zwinne jak ułani, które mają zdolność stawać na wyżynach. Znieść się na wyżyny, które Bóg dla nas ma. Sami ich nie osiągniemy, ale z Nim tak. On zaprawia moje ręce do walki, moje ramiona mogą napiąć łuk wzmocniony spiżem. Tak? Kto, cały czas Dawid mówi w tym psalmie, wszystko pochodzi od Boga. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? To On zaprawia moje ręce do walki. To znaczy się, że Bóg jest trochę jak taki trener, który uczy cię walczyć. Tak jak tydzień temu wspominałem, że Bóg stopniowo wyrzucał przed Izraelem narody, które miał wypędzić Izrael, po to, żeby oni nauczyli się walczyć, żeby nauczyli się sztuki wojennej. To było zamierzone przez Pana Boga. Że Bóg kształtuje nas, walecznych ludzi, którzy będą zdolni wziąć udział w walce, nie zrezygnować, nie poddać się. Moje ramiona mogą napiąć łuk wzmocniony spiżem. Człowiek odpowiednio nieprzygotowany, którego ciało zostało wytrenowane, żeby mieć dość siły, żeby napiąć ten łuk. Nikt z nas tego łuku by nie napiął. Bo żeby go napiąć, ten łuk wzmocniony spiżem, trzeba było nabrać siły, żeby być w ogóle zdolnym z niego wystrzelić. Ale jak już wystrzeliłeś, to ta strzała leciała. Z mocą, daleko. I trafiała w cel. Więc to jest też obraz, że Bóg ćwiczy nas, kształtuje nas, jak to się mówi, że ćwiczenie czyni mistrza, żebyśmy mogli osiągać celów, które w sposób naturalny są dla nas niedostępne, nieosiągalne. Ale Bóg kształtuje nas w ponadnaturalny sposób, żebyśmy mogli zdobyć rzeczy, które nam się dzisiaj być może nawet w głowie nie śnią. Słuchajcie, Biblia mówi, że jesteśmy w Chrystusie zwycięzcami i że zawsze jest nam dane odnieść zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Ale kto to jest zwycięzca? Kto to jest zwycięzca? To ktoś, kto musiał pokonać coś lub kogoś, żeby zostać zwycięzcą, tak? Nie jesteś z automatu zwycięzcą, że po prostu ładny tytuł zostanie nam przypięty do imienia i nazwiska. Proszę bardzo, jesteś zwycięzcą. Nic nie zrobiłeś, ale jesteś zwycięzcą, tak? Zwycięzca to ktoś, kto musiał się z czymś zmierzyć, wejść, wziąć udział w walce i pokonać przeciwności, czy w sporcie powiedzmy przeciwnika, w rywalizacji i zwyciężyć. Skoro Słowo Boże mówi, że Bóg nie dopuści, żeby spadło na nas cokolwiek, co jest ponad nasze siły. Więc w Bożym ręku jest dbałość o to, żeby nie doszły do naszego życia rzeczy, które będą ponad nasze możliwości, które jesteśmy w stanie znieść. Ale to zdanie z drugiej strony mówi też o tym, że Bóg może i będzie dopuszczać do naszego życia nawet rzeczy, które dotkną się granicy naszych możliwości, granicy naszych sił. Po to, żeby nas wzmocnić. Po to, żeby nas wzmocnić. Wiecie, jak takie znane powiedzenie jest, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I jest w tym dużo prawdy. Tak jak tydzień temu przywoływałem te dwa przykłady ze świata zwierząt, tego wielkiego motyla, który walczy z poczwarką, żeby wydostać się z poczwarki i tego podróżnika, który chciał pomóc rozciąć te nitki, żeby szybciej ten motyl mógł się wyswobodzić, a przewodnik mówi, że to byłby wielki błąd, bo właśnie dzięki walce, dzięki temu siłowaniu ten motyl może nabrać kolorów. Czy Pan Bóg nie postępuje z nami podobnie? Nie sprawia, że w naszym życiu jest łatwizna. Ale uczy nas walczyć, uczy nas siłować się z jakimiś przeciwnościami po to, żeby wyszły z naszego życia i z nas samych kolory życia. I czy nie jest prawdą, wielu ludzi o tym mówi, nawet świeckich ludzi, psychologów to zauważa tę prawdę, że ludźmi, którzy najbardziej potrafią docenić życie, pomóc innym, dostrzec wiele rzeczy, których nikt inny nie widzi, są ci, którzy sami wiele przeszli. Przez wiele przeszli. Dlatego widzą i czują więcej i bardziej. I kiedy mówiłem ten drugi przykład z narodzinami żyrafy, którą mama żyrafa, kiedy to małe spadnie na ziemię, kopie, żeby ono jak najszybciej wstało, a kiedy już się stanie, to znowu je kopie, żeby ono upadło. Żeby znowu je kopnąć, żeby to małe, które dopiero się co narodziło, nauczyło się szybko wstawać, bo od tego zależy jego życie. Czasami Pan Bóg też nie za bardzo rozczula się z nami. Tylko jest względem nas twardy, dlatego że myśli o naszym dobru, abyśmy stali się zdolni poradzić sobie z wyzwaniami życia. Że Pan Bóg czasami nie cacka się z nami, jest dobrym ojcem jak nikt. Ale to oznacza, wiecie, jest coś takiego w nas, żebyśmy chcieli ochronić nasze dzieci, żeby nic im się nie stało, od wszystkiego ich ochronić. A potem czytam artykuły. Przepraszam, że to może brzydkie słowo troszeczkę, ale cytat z nazwy artykuły. Nasze dzieci to pierdoły. Gdzie mówi się o dzieciach, że dzisiejsze pokolenie wymięka, kiedykolwiek napotyka jakikolwiek pierwszy problem. Mają nabuzowaną głowę myślami, co to nie oni są, ale kiedy przychodzi im pójść na salę treningową, to wytrzymują do pierwszego potu i wymiękają, bo trzeba się zmierzyć z wysiłkiem. Kiedyś dzieci, nie wiem, jak jechały na rower, nie miały kasków. Jak się rozbił, coś sobie zrobił, to wiedział, że to boli. Dzisiaj ochraniamy nasze dzieci, to jest treść tego artykułu, żeby nasze dzieci były od wszystkiego ochronione. Potem to dziecko nie wie, że jak upadnie, to może sobie zrobić ciała. No nie mówię, że kaski są złe, ale temu autorowi, to był człowiek, który bada zjawiska jako socjolog, bada zjawiska i porównuje w badaniach młodzież z lat tam 90., 80., a dzisiejszą młodzież. To są trendy, które są obserwowane przez socjologów na świecie. Ludzie dzisiaj, młode pokolenie, coraz słabiej sobie radzi z wyzwaniami życia. Dlatego coraz więcej jest samobójstw i innych spraw, bo sobie młodzi nie widzą, jak sobie poradzić. To są rzeczy z Polski. Badania z Polski, tak? Pan Bóg nie jest kimś takim, kto nas od wszystkiego chroni, żeby nam tylko ałka się nie stało. Nie. Pan Bóg jest twardym zawodnikiem, jest wojownikiem, dlatego kształtuje swoje dzieci też na wojowników. A to oznacza, że nieraz będzie nam może i ciężko, ale On nas nie zostawi, tak? On zaprawia moje ręce do walki, żebyś miał dość siły, żeby walczyć i zwyciężyć. Ty mi dałeś tarczę swego zbawienia, wsparłeś swoją prawą ręką, upokorzyłeś też, by potem przyniosło mi to wielkość. Dałeś mi tarczę swego zbawienia. To jest kolejny obraz, który mówi o tym, że Bóg wyposażył Dawida w tarczę zbawienia, gdzie jest, ma tę gwarancję zbawienia, ma pewność zbawienia, ale ta tarcza jest do używania przez Dawida i przez nas, tak? Z listu do Efezjan wiemy, że chodzi o tarczę wiary i że przez wiarę w to, że doktryną Nowego Testamentu jest nauka o tym, że w Chrystusie mamy pewność zbawienia. Dlatego wiem, że On zawsze mnie wyratuje ze wszystkiego i wszystkich sytuacji, tak? I wyposażenie nas w tarczę zakłada też, że w naszą stronę będą szły uderzenia i ciosy. I strzały, tak? Że będą kierowane w naszą stronę strzały i ciosy. Bóg nas nie ochrania od tego, żeby nie dotarł do ciebie żaden strzał czy cios, ale Bóg daje nam tarczę, żebyśmy mogli się nią obronić, tak? Upokorzyłeś też, by potem przyniosło mi to wielkość. Dawid dobrze wiedział, o czym mówi. Kiedy pokonał Goliata, wszystkie dziewczyny w Izraelu śpiewały, że Dawid jest jak nikt. Nawet król sam, tak? Saul pokonał 1000, a Dawid 10 000. I ten młody chłopak, który jeszcze nie miał 18 lat, nagle każda dziewczyna go pragnęła, tak? Panna. Sława. I ten, który został już namaszczony na króla, mogło się wydawać, że teraz pójdzie wszystko już gładko i z górki. Nic bardziej mylnego. Bo bardzo szybko okazało się, że jego zazdrosny teść chciał go zabić. Kto z nas ma teścia, który chce nas zabić? Tak źle nie jest, nie? Ten teść chciał go zabić. To było jego... To stało się w przypadku Saula jego obłędem. Doprowadziło go do obłędu. Chciał za wszelką cenę zabić Dawida. To był jego obłęd na tym punkcie. 14 lat. Trwało 14 lat. Trwało życie Dawida w ciągłym uciekaniu, chowaniu się. Jak uciekł za granicę do kraju Midianitów, to musiał strugać z siebie wariata, toczyć pianę na ustach, żeby ocalić swoje życie. Ten, o którym dziewczyny wszystkie śpiewały, że 10 tysięcy pokonał. Który pokonał Goliata. A teraz udawał wariata, żeby ratować swoje życie. Czy to nie było upokarzające doświadczenie? A nawet kiedy Dawid został już wybrany na króla Judy, tylko jednego plemienia z całego Izraela, cały Izrael wiedział, wszyscy dobrze wiedzieli, że Bóg go powołał na króla. Ale Dawid królował w Judzie 7,5 roku, zanim pozostałe plemiona Izraela przyszły do Dawida i powiedziały: króluj nad nami wszystkimi. Doszły, dojrzały do tego momentu, żeby przyjść do Dawida i powiedzieć: króluj nad nami wszystkimi. A nawet jak już został królem, nadal nie było lekko. Bo zgrzeszył z Batszebą, a Bóg sprawił, że o tym grzechu dowiedział się cały Izrael i cały świat, tak? Został ponownie Dawid upokorzony. Potem musiał uciekać przed swoim własnym synem. W życiu Dawida było wiele momentów upokorzeń, ale on powiedział tak: upokorzyłeś mnie, by potem przyniosło mi to wielkość. By potem przyniosło mi to wielkość. Pokora jest tym, co sprawia, że Bóg łaskę daje, tak? Dawid stał się człowiekiem według Bożego serca. Został ukształtowany przez Boga, stając się człowiekiem według Bożego serca. Stał się największym królem w historii Izraela, a może nawet i w historii świata. Największym królem. Ale nie przyszło to lekko. Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom, dlatego nie zwichnąłem nogi. Ty znowu, Boże, to sprawiłeś przede mną. Dałeś mi przestrzeń. To jest obraz tego, że na Bożych drogach, kiedy idziemy za Bożym Słowem, za Bożymi przykazaniami, to na Bożych drogach nigdy się nie potkniemy. Nigdy się nie potkniemy. Na Bożych drogach nasza noga nie wpadnie w kolejne, żebyś sobie ją zwichnął. Bo Bóg prostuje nasze ścieżki, tak? Będę ścigał moich wrogów do skutku, nie zawrócę, póki ich nie pokonam. Uderzę tak, że już nie powstaną, padną pod moje stopy, bo dzięki Tobie mam moc do walki i przeciwników powalonych. I tutaj Dawid mówi o swoim postanowieniu, o swojej determinacji. Będę ścigał moich wrogów do skutku. Nie zawrócę, póki ich nie pokonam. Nigdy się nie poddam, tak? Dopóki nie zwyciężę. Uderzę tak, że już nie powstaną, padną pod moje stopy. To jest duch człowieka, który się nigdy nie poddaje. To nie jest duch człowieka, jak pewnego dnia do starego Ezechiasza przyszedł król i mówił: Rydwanie Izraela, co mam zrobić? Armie mnie atakują wrogie. I Ezechiasz mówi: to weź strzały i uderz nimi o ziemię. On uderzył 3 razy i zaprzestał, a Ezechiasz się wkurzył. Czemu nie uderzyłeś 5 albo 6 razy? Tak byś odniósł zupełne zwycięstwo, a tak wygrasz tylko 3 bitwy. Bóg nie lubi ludzi chwiejnych, tak? Niepewnych. Dlatego Dawid mówi tak: będę ścigał moich wrogów do skutku, bo moje jest zwycięstwo, bo wiem, kto jest ze mną, tak? Dlatego nigdy się nie poddam, nigdy nie zrezygnuję. uderzę tak, że już nie powstaną. W tych słowach jest stanowczość, to nie jest cackanie się. Nie będę się cackać. To jest to, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy mówi tak, kiedy ja uderzam, to nie uderzam na oślep. Tak? Paweł wiedział, gdzie, odnosząc się do tego obrazu sportowca, że nie zadaje ciosów na ślepo. Walczy skutecznie. Sprawiłeś, że wrogowie nadstawili mi karki, a ja zniszczyłem tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali o pomoc, lecz nie było wybawcy. Wzywali Pana, lecz nie odpowiedział. Zetrę ich na proch i zostawię w ich urze. Zmiotę ich jak błoto z ulicy. Ty mnie ratujesz od ludzkich sporów. Stawiasz na czele narodów. Służy mi lud, którego nie znałem. Jest mi posłuszny na dźwięk każdego słowa. Cudzoziemcy okazują mi posłuch, tracą przede mną odwagę. I z drżeniem wychodzą ze swych warownych grodów. Pan żyje, niech będzie błogosławiona moja opoka, wywyższony mój Bóg oraz Zbawca. Oto Bóg, On za mnie wywiera pomstę, poddaje mi narody i ratuje od zaciekłych wrogów. Ty mnie stawiasz nad nieprzyjaciółmi, ratujesz od ludzi, którzy dyszą gwałtem. Dawid tego doświadczył, że w pewnym momencie narody przychodziły mu służyć, dlatego że był Bożym Królem. I Biblia mówi o tym, że w tysiącletnim królestwie ci, którzy są wierni Chrystusowi, będą rządzić narodami laską żelazną. Twardą laską. I że w tysiącletnim królestwie doświadczymy też tego obrazu. To, co mówi chociażby list do Filadelfii w Apokalipsie, kiedy Bóg mówi, za to, że byłeś mi wierny, że strzegłeś, chociaż moc twoja jest mała, ale zachowałeś moje słowo, za to ja sprawię, że twoi przeciwnicy, ci, którzy cię nienawidzą, przyjdą do ciebie, padną do twoich stóp i poznają, że ja cię umiłowałem. Takie rzeczy Jezus zapowiada. Dlatego będę cię, Panie, sławił pośród narodów, śpiewał na cześć twojego imienia. Dawid uwielbia Boga. Zapewniasz wielkie zwycięstwo swojemu królowi, darzysz też łaską swego pomazańca Dawida i jego potomstwo na wieki. Dajesz mi wielkie zwycięstwo, tak? To, co mówili z do Rzymian, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I że we wszystkim odnosimy zwycięstwo. W uciskach, kiedy chcą nas mordować, głodzą, w głodzie, prześladowaniach, bo nic nie ma takiej siły we wszechświecie, która co będzie w stanie zrobić? Odłączyć nas od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie. Dlatego w Chrystusie zawsze jesteśmy zwycięzcami. Słuchajcie, to, co zrobił Dawid, kiedy mówił ten psalm, on wyznawał pewną prawdę i wiedział, że to wszystko jest dzięki Bogu. I my również dzisiaj jesteśmy ludźmi, których Bóg zaprawia do walki. Przed nami jeszcze wiele bitew do stoczenia. Lata temu taki prorok Rick Joyner miał obszerną wizję, która została wydana jako książka w naszym kraju pod dwoma tytułami. Zastępy piekiel maszerują lub ostateczna bitwa. I on w tej wizji, to jest niesamowita wizja, bardzo rozległa, niesamowita wizja bitwy Boga z siłami ciemności. I w tej wizji on widział górę Bożą, na którą spinają się wierzący ludzie i po drodze zbierają elementy uzbrojenia. Tarcze, hełmy i tak dalej. I przygotowują się do tej ostatecznej bitwy, którą czeka Ziemia. Ale on, wspinając się na tą górę, zauważył pewną część wierzących ludzi. Taki radosny orszak. Wielbili Boga, cieszyli się życiem, a kiedy inni wierzących ostrzegali, słuchajcie, tam czai się wroga armia, tam nam nic nie grozi, cieszmy się życiem, jesteśmy pod Bożą osłoną i tak dalej. Lekceważyli ostrzeżenia i tylko przyjmowali jakąś część prawdy na temat życia. Ten tłum, ten orszak został następnie wzięty do niewoli przez nieprzyjaciela. Ale to jest też pewien obraz, który mówi o tym, że Bóg przygotowuje nas na naprawdę ostateczną bitwę. Wiele rzeczy, które dotykały się nasze życie, które być może nas mocno przygniatały, nie są na darmo, ale są po to, żeby nas wzmocnić. Nawet jeśli nie był Pan ich sprawcą, tylko nieprzyjaciel nawet, albo my sami się w jakieś tarapaty wpakowaliśmy, to Bóg używa wszystkiego, żeby nas wzmocnić. Bo wielkie wyzwania są przed Kościołem, żeby wielu ludzi jeszcze przyprowadzić do Chrystusa i jeśli my nie będziemy gotowi, to stchórzymy tak. Jeżeli nie będziemy gotowi, to nie pójdziemy za tym wielkim wyzwaniem, które Bóg stawia przed nami, bo zabraknie nam odwagi. Ale jeśli pozwolimy się Panu kształtować, bo to jest ten wybór, nie musimy pójść za Jezusem. Możemy pozostać w domu. Albo miłość do Niego sprawi, że my wyjdziemy z tego swojego domu, żeby szukać Pana po nocy. Tak jak oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Dała afront swojemu oblubieńcowi, nie poszła za nim, a potem szukała go po nocy, została obita przez strażników i tak dalej, bo nie mogła wytrzymać bez niego. Zostawiła go, on odszedł sam, a potem nie mogła. To jest często obraz w naszym życiu też, że Bóg nas, ta miłość, która jest w nas, pociąga nas do Niego i my wiemy, że nie wyobrażamy sobie życia bez Niego. Dlatego pójdziemy i zaryzykujemy wszystko, żeby tylko mieć Jego. Jest wiele bitew do stoczenia. Nie wiemy, jakie tak naprawdę nas jako Kościół tu bitwy czekają. Żyjemy w czasie względnego spokoju, ale nie łudźmy się, że tak będzie zawsze. Prawda jest taka, że i tak jesteśmy na wojnie. I wokół nas toczy się wojna cały czas o duszę ludzi. I przyjdzie czas, wcześniej czy później, zobaczymy kiedy, ale przyjdzie czas, czy do indywidualnego naszego życia, czy do nas jako Kościoła, też w kraju być może, że staną przed nami wyzwania, które będą wymagały wielkiej wiary i odwagi. I abyśmy byli przygotowani i gotowi, żeby stawić im czoła. Żebyśmy nie byli, tak jak tydzień temu cytowałem Eowinę, księżniczkę Rohanu, która powiedziała, kiedy Aragorn się jej zapytał, czego się boisz? Ona odpowiedziała, boję się klatki, boję się krat, za którymi wraz z upływem czasu zamiera pragnienie męstwa i nadzieja dokonania wielkich czynów. I ta kobieta, mając wybór, jako kobieta, słaba kobieta, można powiedzieć, mając wybór, bezpieczne pozostanie w zamku, gdzie jej ojciec król kazał, wyruszyła na wojnę. To jest wspaniały obraz tego, co Bóg chce z nami uczynić i do czego nas też wzywa. Kiedy jeszcze z Gedeonem była taka sytuacja, że mieli udać się na tą wielką bitwę, a Bóg chciał pokazać, że nie potrzebuje wielu, żeby zwyciężyć. Bóg powiedział tak, wszyscy, którzy się boją, idźcie do domu. I z 32 tysięcy zostało 10 tysięcy, 22 tysiące poszło do domu. Bóg nigdy nas do niczego nie zmusza, ale Bóg szuka tych, którzy są chętni pójść za Nim po prostu. Żeby pójść za Nim tam, gdzie On nas wezwie. A co jeśli nas wezwie nad próg piekła? Czy zaryzykujemy swoją bezpieczną strefę komfortu, czy pójdziemy za Nim tam, gdzie On nas wezwie, żeby ratować ludzi? To nie, wcale nie mówię o tym, że trzeba gdzieś do Afryki jechać, tak? To może być tu, w tym mieście. Pójść do niebezpiecznej dzielnicy, pójść w niebezpieczne miejsce. Mogą być różne wyzwania, o których nie wiemy, ale które na pewno będą, takie czy inne. Dlatego też pomódlmy się, żeby przyjąć też Boże pouczenie, żeby to Słowo pracowało w nas. Żebyśmy zrozumieli i mogli zobaczyć to, co Dawid dostrzegł pod koniec swojego życia, pisząc ten psalm, że wszystko zawdzięcza Bogu. Ale stało się to w jego życiu też dlatego, że on temu Bogu się poddawał cały czas. Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Proszę Cię, żeby ono pracowało we mnie, żeby pracowało w nas. Dlatego, że przed nami jest wiele czynów w Twoim Królestwie do dokonania, które wymagają wiele męstwa, wiele odwagi z naszej strony, które mogą przerażać, tak jak armię Izraela przerażał Goliat, który był wielkim wyzwaniem dla całej tej armii. I potrzeba, żeby przyszedł mały chłopiec, który się nie bał i który udowodni wszystkim, że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, proszę Cię, żebyś Ty z nas kształtował armię, która nie będzie jak tamta armia Izraela, pełna strachu i przerażenia, która bała się pójść i rzucić wyzwanie Goliatowi. Panie, kształtuj w nas to serce, Dawidowe serce, człowieka według Bożego serca, aby i nasze serce było według Twojego serca. Dlatego, że dałeś nam ducha, który nie jest duchem bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A to trzeźwe myślenie mówi nam, że kiedy Ty jesteś z nami, to nie mamy się czego bać. Dlatego proszę Cię, Panie, dziękuję Ci za każdą próbę, która do tej pory dosięgła naszego życia, której doświadczaliśmy albo którą być może nawet w tej chwili przechodzimy, która kształtuje nas, abyśmy stali się wytrwali, abyśmy stali się silni i nie do zdarcia. Żebyśmy byli jak tarany, które pokonują każdą przeszkodę, każdą przeciwność i że nic nas nie zatrzyma, aby dopiąć tego, co jest Twoje, tego, co nam przeznaczyłeś. Abyśmy swoje dziedzictwo w Chrystusie posiedli w całości. Panie, proszę Cię, Duchu Święty, dziękując Ci za te wszystkie doświadczenia, które nas do tej pory kształtowały, abyś brał Twój Kościół tutaj, każdego z nas z poszczególna i czynił z nas ludzi takich jak Dawid, jak Chrystus, nieugiętymi, pełnymi mocy w Tobie. Dlatego są w stanie przeskoczyć każdy mur, pokonać każdego przeciwnika i że w nas będzie ta święta determinacja, która będzie mówić: pokonam wszystko i wszystko, co stanie na mojej drodze ze względu na imię Jezusa. Dla Twojej chwały, abyś to Ty był uwielbiony ponad wszystko, Panie. Amen.